Witamy Państwa, tak jak zawsze powtarzam, niezwykle serdecznie. Pani Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. I już zachęcamy do przeczytania bardzo ciekawej książki. Państwo widzicie, ja tylko powiem, jaki to jest tytuł. Zagadki detektywistyczne, mitologie. I właśnie to są zagadki z mitologii. My mitologię mniej więcej znamy. Albo na przykład wiemy, że niektóre postaci, czy niektóre sformułowania z mitologii funkcjonują w naszym języku. Na przykład, no, siedzisz tak jak sfinks, co to znaczy, prawda? Albo masz piętę achillesową. Skąd to się wzięło? Więc to wszystko w tej książce jest i można przeczytać, jak są zagadki z wielu mitologii. Niektóre są te mitologie zupełnie nieznane. I później przez takie specjalne, no to nie powiem szkiełko, ale powiedzmy...
Magiczne oko
odczytać odpowiedź. Mało tego, na zakończenie tej książki możemy sobie zbudować totem, możemy hybrydowe zwierzęta sami stworzyć, bo w tych mitologiach zwierzęta zawsze składały się z wielu różnych części, prawda? Sfinks miał głowę kobiety, potem był
tułów lwa
i skrzydła, prawda? Więc tutaj też można z tego zrobić swoje, no i oczywiście mitologiczne wezwania, mity w dzisiejszych czasach. Bardzo, bardzo ciekawa książka i tak jak przed chwilą mówiliśmy z panią Urszulą, dla wszystkich, dla dorosłych też.
Bo tam są zagadki no punktowane, nie wszystkie proste. To są z wielu dziedzin i przejść tą książkę, rozwiązując te pytania bardzo logiczne. To nie jest test. Główka musi popracować.
Ale też niektóre nie są proste.
Nie. Trzeba uważnie wszystko przeczytać. Ja uważam, że to jest wyzwanie intelektualne i to na różnych poziomach. Od dziecka do 110-latka.
No więc właśnie. I muszę Państwu powiedzieć, że tę książkę napisał Wiktor Sabate. To Hiszpan.
Tak.
Ale tutaj też jest jedna opowieść nasza o babie Jadze. I przychodzi do baby Jagi influencerka i rozmawiają, prawda, takim współczesnym językiem. Mitologia nasza, baba Jaga, też się tutaj zmieściła.
I też kończy się zagadką, którą trzeba rozwiązać.
No tak, tak, oczywiście, że tak, bo ale tu nie będziemy zdradzać. W każdym razie bardzo, bardzo ciekawa książka. No i te obrazki. Widzicie Państwo, jak fajnie są narysowane. To nie są takie wystudiowane jakieś obrazki, tylko jakby
bardzo
rysowane,
ładna kreska, prawda?
Rysowane właśnie ręką dziecka albo jakiegoś młodzieńca. No i nauki Sossona, mitologia Melanezji. Też jest bardzo ciekawa mitologia. Nie wiem, skąd ona się wzięła. Nie zdradzę. Tutaj jest to powiedziane. Pani Urszulo.
Książka, która powinna być w bibliotece.
Powinna być w bibliotece, tym bardziej, że tych książek wydanych jest już sporo, proszę Państwa. 2, 4, 6, 8.
Ta jest dziewiąta.
Ta jest dziewiąta, więc warto mieć coś takiego, czytać z dzieciakami i uczyć się, przypominać sobie, żeby nie tylko dzieciaki siedziały przed telewizorem albo komputerem, ale niech rozwiązują te zagadki.
Tak.
Niech się już dowiedzą, kim był Edyp, i dlaczego on okazał się taki mądry?
Czy Quetzalcoatl? Co to takiego?
No tak. No. Albo jaką zagadkę postawił Odyn?
A jaką Sfinks?
No. A jaką Baba Jaga?
A jaką Baba Jaga?
Mitologię, tak. Pani Urszulo, skąd się wziął?
To jest bardzo interesujące pytanie, bardzo trudne pytanie, bardzo podchwytliwe pytanie i w zasadzie pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co to jest mitologia.
No właśnie.
Mitologia to jest zbiór mitów, różnych mitów z różnych dziedzin. A co to takiego jest mit?
Mit.
Jest to opowieść reguły z dawnych wierzeń, w to, co kiedyś wierzyli ludzie, opowieść, która tłumaczy wiele zjawisk, powstanie świata, powstanie bogów, powstanie człowieka, różnego rodzaju zjawiska, które były dla ludzi groźne, jak na przykład burza czy zaćmienie słońca. To są dawne opowieści, w których występują dziwne zwierzęta, takie, z którymi nie spotykamy się na co dzień. Są to herosi, którzy rozwiązują najróżniejsze zadania. Herosi, którzy ze sobą walczą. Herosi, którzy mają do wykonania, do spełnienia określoną rolę. To są w końcu bogowie, którzy jakoś ustawiają nam los. I to są historie też tych samych bogów, którzy potem na nas wpływają. Także są to opowieści, które mają swoje określone wątki i ze względu na te określone wątki można je podzielić, bo mitologia ma swoje rozdziały, czy mitologia ma swoje zakresy. Pierwszy zakres, czy pierwszy rodzaj to są mity kosmologiczne. Są to wszystkie mity, które dotyczą stworzenia świata, które opowiadają o chaosie. Drugi mit to są, drugi rodzaj mitów to są mity teogeniczne. To są mity, które opowiadają o pochodzeniu bogów, o ich rodowodzie i w ogóle o samych bogach, jacy są. Potem mamy mity antropologiczne. Mity antropologiczne te są najbardziej spójne i opowiadają o stworzeniu człowieka. Człowieka, którego zawsze tworzył Bóg na różne sposoby i różnymi metodami. Wreszcie mamy mity etiologiczne. To są mity, które opowiadają nam o najróżniejszych zdarzeniach, zdarzeniach nadprzyrodzonych, zdarzeniach, które występują w naturze, o obyczajach mniej lub bardziej dziwnych i z czego te obyczaje wynikają i jaki związek to ma z bóstwami. No i jest jeszcze przenikająca się nawzajem te różne rodzaje mitów, które wrzuca się do worka albo inne, albo tam, gdzie dominuje ten motyw przewodni. Jeżeli motywem przewodnim jest stworzenie świata, to wiadomo, że wrzucamy go do kosmologii. No i teraz
i te mity powstawały w różnych rejonach świata,
w różnych wiekach, w różnych epokach.
Ale były
można
podobne czasami bardzo.
Można powiedzieć, że od zarania dziejów mamy do czynienia z mitami. Problem, kiedy te mity zapisano i kiedy je tworzono, to już jest zupełnie inna bajka. Ale zacznijmy od tych pierwszych, od tych kosmologicznych. Co w ogóle ludzie myśleli o stworzeniu świata i o tym, z czego świat powstał? Ludy nordyckie, czy mitologia nordycka jest tutaj taka najbardziej prosta w tym zakresie. Były sobie dwa światy, które były niekompletne, wzajemnie do siebie nieprzystające i na styku tych światów, które oddzielała bardzo ścisła granica, powstał ogromny chaos. I nie dało się żyć ani w jednym świecie, ani w drugim, bo w każdym rodziły się problemy nie do rozwiązania. I w końcu siła jakaś naczelna, nie wiadomo jaka energia, doprowadziła do tego, że te światy wzajemnie się przeniknęły i powstał jeden świat. Czy doskonały, no to widzimy na dzisiejszym przykładzie. Ale w założeniu tej praenergii, tej ogromnej, niedefiniowalnej energii, miał być to świat idealny, biorący pierwiastki najlepsze z jednego i z drugiego. No chyba wyszło, że jednak pierwiastki najgorsze wzięły górę. I tu mamy rodzaj tych najbliższych naszych sąsiadów z północy. Z kolei najbardziej popularna mitologia, ten zbiór mitów, który w kulturze naszej europejskiej no, dominował przez wiele pokoleń. I nie znać tych mitów to świadczyło, że człowiek jest niewykształcony. Mówimy o Grekach i o mitologii greckiej. Tutaj świat powstaje z chaosu. A co to jest chaos? To jest wzajemne przemieszanie się wody, ognia, powietrza i materii ciężkiej. To wszystko jest ze sobą skotłowane, taki prawdziwy chaos, ponure, niebezpieczne, nierozróżnialne. Nic od niczego nie można oddzielić.
I często mówimy, że na początku był chaos.
I rzeczywiście na początku był chaos i stopniowo jakimś tam sposobem, jakimś tam cudem, jakąś tam ingerencją to się zaczyna porządkować i wyłaniają się z tego porządku dwie sfery i dwa prabóstwa Gaja, czyli Ziemia i Uranos, czyli niebo. I ci prabogowie powstający z tego chaosu, z tej siły są jak gdyby zaczątkiem, prarodzicami całego panteonu greckiego bogów, który się utworzy. I bardzo podobna do tej mitologii, praktycznie identyczna, jest mitologia rzymiańska. Rzymianie to na początku taki bardzo prymitywny naród, który umie rąbać toporem i mieczem, ale nie bardzo coś wie o kulturze. I podbijając Grecję, oni się tak zachwycili tamtejszą kulturą, że bardzo dużo z niej przejęli. W zasadzie kultura rzymska to ma z jednej strony korzenie greckie, trochę później, jak odkryli Egipt, również egipskie. No i przejęli tych bogów i tę historię o stworzeniu świata jeden do jednego, tylko że przemianowali bogów. Gaja stała się Terą, a Uranos, który był bogiem greckim, stał się Celusem. I w ten sposób powstał nowy, stary mit.
Jakby panteon bogów rzymskich.
No i mamy Słowian najbliższych nam. No tutaj z tym powstaniem świata jest najtrudniej, bo jak żeśmy mówili kiedyś o Słowianach, nie zostawili praktycznie żadnych materiałów zapisanych, żadnych zapisów. I o historii, o mitologii, o panteonie boskim dowiadujemy się w sposób pośredni z tego, co archeolodzy wydobędą z ziemi. I tutaj też nie ma jednoznacznej teorii, skąd to się wzięło. Natomiast jest to historia moim zdaniem najbardziej zabawna i najbardziej przewrotna, bo na początku była tylko woda, woda i raz jeszcze woda, na dodatek słona. I w pewnym momencie na horyzoncie, nie wiadomo skąd, pojawił się Bóg, który jak gdyby runął z niebios, bo niebiosa już były.
Czyli woda i niebiosa.
Woda i niebiosa. Popatrzył na dół i mówi, o, coś takiego fajnego jest, bo wody jeszcze nie znał. Ja się na tym położę i odpocznę. No i położył się na wodzie i zaczął odpoczywać. W pewnym momencie podpatrzył go diabeł, który też nie wiadomo skąd się wziął, bo nic nie było, nie było piekła. Piekło dopiero potem zostało stworzone. Podszedł do Boga i pytasz się, co tu robisz? A to wypoczywam. A mogę z tobą wypoczywać? A wody jest tyle, że...
No
i zaczęli ze sobą rozmawiać na leżąco, ale jak długo można gadać? I w pewnym momencie diabeł mówi, ty wuj, nudno na tej wodzie. Co my tak to trochę popluskamy? Na dodatek słona na skórę źle działa. Zróbmy coś. No to Bóg powiedział, no to zróbmy. I wzięli się do roboty. Podobno diabeł zanurkował, wziął garść ziemi, przekazał ją Bogu. Bóg rzucił tę ziemię na wody i powstała pierwsza wyspa, która stopniowo zaczęła się powiększać i Bóg stworzył z tej wyspy pierwszy kontynent. Skąd się wziął Bóg, skąd się wziął diabeł, skąd się wzięło niebo, skąd się wzięła woda? Tego
nie wiemy,
nie wyjaśniono. Może kiedyś do tego dojdziemy. Egipt, który też ma swój panteon i który też mówi, że na początku była tylko bezkresna woda. Woda, nad którą świeciło słońce. I słońce było już zmęczone gapieniem się bez przerwy na ten bezmiar wód. Chciało jakiegoś urozmaicenia i stwierdziło, no to teraz mocniej zaświecę i zrobię coś z tym bezkresem oceanu. I w ten sposób osuszył pierwszy teren i powstała ziemia. I tak to się w Egipcie zaczęło. Czyli słońce, które potem zostało Bogiem, stworzyło pierwszą ziemię, pierwszy kontynent. Chiny też miały swoją teorię, gdzie był jeden wielki, ogromny chaos. W tym chaosie było zawieszone ogromne jajo. W jaju też panował totalny chaos, tylko za wyjątkiem jednego elementu i tym jednym elementem był pango albo pangu, w zależności jak się to pisze, jak się to fonetycznie tłumaczą Europejczycy. I co to było, to pangu albo pango. Ni człowiek, ni Bóg, ni zwierzę, ni pies, ni wydra, jak to się u nas popularnie mówi. Coś, co miało cztery kończyny i coś, co rosło. I w końcu to pangu tak urosło, że jajko stało się dla niego za ciasne. Poza tym był ciekawy, co to jest poza tą skorupą. Rozwalił tę skorupę, no i stało się. Okazuje się, że w jajku były dwie różne substancje, które się oddzieliły. Substancje tworzące chmurę, lekkie i one powędrowały w górę, tworząc niebo i substancje brudne, ciężkie, które opadły na dół, tworząc stałe podłoże, ziemię.
Ziemię, tak?
Pango się, albo pangu się rozejrzał, mówi, o, jest fajnie, widzę coś więcej. W górze niebieskie, na dole czarne, to położę się na tym czarnym. Położył się, cztery kończyny w cztery strony świata i w ten sposób wyznaczył kierunek wschód, zachód, północ, południe. Jak pan widzi, wszystko zaczęło się z niczego. Wszystkie te ludy, tak oddalone od siebie, nie mające ze sobą kontaktu, stworzyły w gruncie rzeczy coś bardzo podobnego. Z niczego coś. Czy to było jajko wypełnione chaosem, które otaczał chaos, czy to był chaos wody, ziemi, ognia i woda, ziemia, ogień, powietrze. I coś z tego powstało. No tak zdecydowanie odstają od tego Słowianie, bo oni już na początku skądś się bierze Bóg i ten Bóg razem z diabłem decydują.
Coś kombinują.
O ziemi kombinują. I jeszcze mamy, moim zdaniem, najlepszą mitologię, którą ja osobiście najbardziej lubię, bo ona jest filozoficzna, to jest mitologia Mezoameryki. To są Inkowie, Aztekowie, Majowie, głównie te trzy ludy. I tutaj w świecie panuje chaos. Tym chaosem zarządza, czy też nie zarządza, przygląda się temu chaosowi praenergia, która ma naturę dwoistą. A że ma naturę dwoistą, zaczyna razem ze sobą dyskutować. Zaczyna prowadzić dysputę. Dysputę nad tym, co wydaje jej się, że powinna ogarnąć, bo chaosu się nie ogarnia. I w wyniku tej dysputy padają tak mocne słowa i tak mądre sformułowania, przepraszam, że chaos zaczyna ustępować i robi się porządek. I na skutek najbardziej mądrej, najbardziej owocnej dyskusji wody się rozstępują, z wód wyłania się coś suchego, co później zostanie ziemią, i ta dwoistość jest, czy dwoista energia jest tak zachwycona tym pierwszym efektem, że zaczyna dyskutować w sposób coraz to bardziej wyrafinowany. Im bardziej wyrafinowane słowa padają, tym ziemia się wybrzusza i powstają góry. W ten sposób powstają najpiękniejsze góry na świecie, najgroźniejsze Andy. I tutaj mamy właśnie filozoficzną naturę stworzenia świata, który powstał w wyniku dyskusji czegoś mądrego, dwoistego.
Ale też nie wiemy, skąd to coś się wzięło.
Tego nie wiemy. I tutaj charakterystyczne jest to, że żadna mitologia nie potrafi tej siły nadrzędnej, tej prasiły, tego prazarzewia powstania Ziemi wyjaśnić. Bardzo to upraszcza mitologia nasza chrześcijańska. Bóg stworzył ziemię w przeciągu siedmiu dni. A moim zdaniem szóstego dnia tak się upił, że na kacu tworzył człowieka. Ale to już jest moja interpretacja, bo ten człowiek musiał być tworzony, jak się był, wyjątkowo źle czuł. Wyjątkowo źle czuł. I tutaj mamy tę pierwszą część, czy ten pierwszy rozdział mitów. Tworzy się Ziemia. To jest ta kosmologia. Ziemia zaczyna istnieć w kosmosie. Później nazwiemy ją planetą, ale to będzie lata świetlne od tego momentu, w którym tkwimy. No i zaczyna się teogeniczna część. Bóg jest Ziemia, no to trzeba, żeby coś na tej ziemi było. I to coś to są bogowie. I znowu wróćmy do sąsiadów z północy, do mitologii nordyckiej. Tam to jest w sposób dość jasny. Łączą się dwie krainy, które były rządzone pewnymi siłami, w których panował pewny porządek. Ten porządek się po każdej stronie zagęszcza i w wyniku tego tworzą się dwie grupy, z których kiedyś wyłonią się bogowie. Jest to grupa asów, to jest ród wojowników, który nauczy nas wojować, nauczy nas krzesać ogień, nauczy nas walczyć, nauczy nas budować kiedyś grody obronne i wymyślać coraz to bardziej wyrafinowaną broń. I drugi to jest ród, grupa Wandów, gdzie Wandowie poświęcą się przyrodzie, zjawiskom przyrody, nauczą nas chronić się przed deszczem, nauczą nas opanować siłę piorunu, nauczą nas gotować potrawy, nauczą nas tego, nauczą nas również magii i nauczą nas wierzyć. I to, i dają nam potem nadzieję. Także to są te dwie grupy, z których kiedyś w przyszłości powstaną liczni bogowie, powstanie cały panteon nordycki. No wróćmy do Greków. Tutaj sprawa jest tak w zasadzie oczywista. A jak do Greków, to i do Rzymian. Jest Gaja i jest Uranus. Pra Bóg ojciec i pra
matka.
Bóg matka. Gaja jest matką, która zostanie w mitologii greckiej powsze czasy. No, Uranus się będzie przekształcał i jest praojcem. I z tego związku tworzą się bogowie, którzy nam tak zagęszczają ten panteon i siądzie na tronie, na Olimpie w którymś momencie Zeus. Nie wiadomo dlaczego akurat, co się stało, że zasiadł na tym
właśnie, że
Olimpie.
To akurat on.
Że akurat on, bo dlaczego? No to potężna góra chroniona, bogowie musieli być bardzo niedostępni. No i Rzymianie zmałpują, to też mają swojego naczelnego boga. Mówiliśmy o Słowianach. Tu sprawa jest prosta jak drut, albo bardzo skomplikowana, bo nie znamy źródeł, ale wiemy, że był diabeł i był Bóg i oni się w którymś momencie wzięli za łby. Broń Boże, za sprawą Boga. Wzięli się za sprawą diabła, bo diabeł zaczynał Bogu robić na złość. I żeby,
Jak to diabeł.
I żeby Bóg się mógł przeciwstawić tym mnożącym się złośliwościom, stworzył sobie zastęp bóstw, pomocników, którzy na różne sposoby chronili go przed sztuczkami diabelskimi. A że diabeł jest złośliwy, podpatrzył Boga, no i skopiował to, co zrobił Bóg. Tak można w uproszczeniu stworzyć, czy też opowiedzieć o panteonie słowiańskim. Mówiliśmy o Chińczykach.
O Chińczykach i o Egipcjach.
O Egipcjanach sprawa jest prosta. Z tarczy słonecznej, tej, która świeciła, zrobił się pierwszy Bóg, czy powstał pierwszy Bóg Re, który potem był Bóg Amon i cały zastęp bogów. Którzy pączkowali w niesamowitym tempie. No i Chińczycy. Z Chińczykami to było też bardzo, bardzo prosta sprawa i w zasadzie skomplikowana. Bo oni to opisali akrybicznie, jak powstali ich bogowie. Zaczyna się od tego Pangu i Pangu stanowi, czy Pango, pierwszy rozdział 100-rozdziałowej historii, jak powstawali bogowie i jak się ten panteon zagęszczał. A tych bogów mieliśmy tam całkiem sporo. No i wreszcie Mezoameryka. Ten, z tego dialogu, tej pierwotnej siły, która ze sobą tak ładnie dyskutowała, tworząc góry, nastąpiło rozdwojenie. Oni w końcu doszli do wniosku, że jak już tyle powstało na tej ziemi, tyle różnych wyczarowali swoimi dialogami form, to nie mogą być jednością. Najlepiej się rozdzielić i zacząć działać na własną rękę. I ta pierwotna dwoistość stała się rozdzielnymi jednostkami, z której zaczęli też pączkować bogowie. Czyli tak? Mamy już ziemię, mamy już bogów. Jak widać, ci bogowie są też w jakiś sposób w każdym zakątku świata
podobni.
Podobnie. W gruncie rzeczy, jeżeli się tak przyjrzeć tym mitom, to kościec jest ten sam, znowu za wyjątkiem Słowian, którzy mieli tego swojego diabła i Boga, jeszcze nie Pana Boga, bo to jest późniejsza historia. No i za wyjątkiem Mezoameryki, gdzie ta dwoistość się rozdzieliła. Ale wszędzie jest jakaś dwójka, jakaś para, coś się dzieje. No i teraz najwyższy czas brać się za zaludnienie tego świata. Mówiliśmy, że nasz Bóg pierwszego dnia stworzył niebo, drugiego dnia ziemię, potem to stopniowo zaludniał, no i na kacu robił człowieka, prawda? Moim zdaniem na kacu, bo tak to robił go bardzo precyzyjnie i w pełni świadomie, w najlepszym samopoczuciu. No i teraz weźmy się za stworzenie człowieka. Zacznijmy tak, czyli wchodzimy w antropologiczną część mitologii. No i co to było? No zacznijmy znowu od tych znanych nam plemion północnych, którzy stworzyli Boga. No, którzy stworzyli człowieka. Tutaj ulepiono pierwszego człowieka z gliny. No, nic nowego, żadne wielkie odkrycie. Grecy już tu byli bardziej wyrafinowani, bo człowieka tworzył Prometeusz i rzeczywiście też go zrobił z gliny, ale z gliny zmieszanej z jego łzami, bo tworząc człowieka, tak sobie nie mógł poradzić z tą gliną, że się popłakał i dopiero jak łzy wpadły w glinę, zaczął mu się formować figurka, która to figurka odpowiadała jego oczekiwaniom. Rzymian możemy pominąć, bo to jest dokładnie to samo. Weźmy Słowian. No tutaj Słowianie poszli trochę do przodu w stosunku do Greków. Człowiek powstał z ziemi, ale nie była to taka znowu sobie przypadkowa ziemia, bo była to glina. Była to glina wyjątkowo szlachetna, wyjątkowo jasna, stąd nasza jasna karnacja skóry. Do tego dołożono źdźbła złotej, dojrzałej, takiej przejrzałej słomy, tej najpiękniejszej i dolano wody, czyli Bóg wymieszał to w odpowiednich proporcjach i stworzył idealną figurkę, w którą tchnął
życie.
No, po raz trzeci glina. Mamy Chińczyków.
No, też glina.
Też glina.
Tylko pewnie żółta.
Na odmianę żółta i na odmianę zmieszana z wodą. Tylko tutaj mamy pewną odchyłkę. We wszystkich tych religiach, o których mówiłam wcześniej, czy wierzeniach, człowieka tworzy Bóg, mężczyzna. A tutaj tworzy człowieka bogini. Z tej żółtej gliny i z wody tworzy człowieka bardzo delikatnego, o bardzo subtelnych kończynach, bardzo subtelnych członkach. I Chińczycy uważają, że ten twór stworzony przez boginię jest najwspanialszy wśród ludzkości i ma też idealny kolor. No, jeżeli chodzi o Egipt, to tutaj też jest materiałem tym podstawowym glina. Przy czym człowieka formułuje się w ten sposób, że zaczyna się od kuli z najlepszej gliny i Bóg który patronuje garncarzom, który sam jest niebiańskim garncarzem, bierze się za wytaczanie tego człowieka na kole garncarskim. I na kole garncarskim powstaje figurka, idealnie okrągła, idealnie obła, tam gdzie trzeba, o właściwych proporcjach. Czyli tu budulcem też jest glina, ale koło garncarskie i też Bóg, a nie bogini. No i przejdźmy do mojej ulubionej, najbardziej wyrafinowanej mitologii, mitologii Mezoameryki. Tam jest sprawa etapowa tworzenia człowieka, bo próbują kilka razy bogowie. Pierwszego robią z gliny i z wody. No, ale ten gliniany człowiek jest... nie spełnia wymogów boskich, nie spełnia kryteriów. Przede wszystkim jest jakiś taki miękki. Przede wszystkim nie jest skoordynowany. No jak się ma za coś zabrać, to mu się wydłużają ręce. Jak ma gdzieś daleko iść, to mu się kurczą nogi. No nie... o to chodzi, niszczą tego człowieka, twierdząc, że coś takiego nie powinno chodzić po ziemi, zwłaszcza jak się stworzyło wcześniej coś tak wspaniałego jak jaguar. Mm. Bo tamci bogowie też tworzą zwierzęta i rośliny. Postanawiają zatem zmienić budulec i drugi człowiek zostaje wyrzeźbiony z drzewa. Jest ładny, to trzeba przyznać, dużo ładniejszy od tego gliniaka, natomiast jest potwornie głupi. Jest tak głupi, że nie potrafi zupełnie zadbać o siebie. Nie wie, dokąd iść. Jeżeli udaje się gdzieś w drogę, to ją zgubi. Albo zapomni, dokąd szedł. Ma tak sztywne członki, że nie potrafi wykonać żadnej sensownej pracy. Nie potrafi się wyżywić. Nie potrafi sobie nic ugotować, powiedzmy sobie. Jest skazany na pomoc bogów. I bogowie mówią, o nie, takim głuptakiem, żeby go całe życie wspierać i bez przerwy mu usługiwać, żeby przeżył, na nic nam.
Gamoń taki nie jest nam potrzebny.
Gamoń nie jest potrzebny i niszczą tego drugiego człowieka. Drugiego już. I wtedy myślą i stwierdzają, że zrobimy człowieka z czegoś, co jest najpiękniejsze, co im się wcześniej najbardziej udało. I tym, co się najbardziej udało, jest kolba kukurydzy. Biorą tą najbardziej dorodną, najbardziej złotą kolbę kukurydzy. Robią z ziaren kukurydzy mąkę. Mąkę mieszają z najczystszą źródlaną wodą i do tego dodają swoją krew. I ta mieszanka boskiej krwi, krystalicznie czystej wody i mąki z idealnej kolby kukurydzy daje człowieka, który się Bogom podoba.
Wreszcie.
Czyli mamy jedną religię, gdzie człowiek, gdzie glina zawodzi i człowiek jest zrobiony z mąki kukurydzianej plus wody. Natomiast we wszystkich pozostałych, jak widać, za wyjątkiem Słowian, gdzie mamy do tego słomę dodaną i jeszcze mamy do tego dodaną wodę. Dlatego ja bardzo często mówię nie Słowianie, ale Słomianie.
Pani Urszulo, ale zawsze bogowie tworzą mężczyznę. Jako człowieka.
Jako człowieka zawsze tworzą. Znaczy ja mam swoją teorię.
Znowu.
Przejdźmy do chrześcijaństwa i ja uważam, że Bóg na początku stworzył kobietę. Tak mu się ten twór spodobał, że dopiero po stworzeniu kobiety się upił. Jak wytrzeźwiał, ta kobieta mu się jeszcze bardziej podobała i kobieta mówi, daj mi towarzysza. No, dobrze.
Dał.
Stworzył Ewę. Jak już stworzył tą Ewę, to mówi, wiesz co? Ja cię teraz uśpię, wyjmę ci żebro i z tego żebra ja ci stworzę Adama. Ale czy na pewno tego chcesz? Tak chcę. No to uważaj, bo będzie to istota samolubna, egoistyczna. potrafiąca tylko dwie rzeczy zrobić naraz. I to w późnej cywilizacji rzuć gumę i jechać windą równocześnie. I chcesz kogoś, będzie agresywny, będzie toczył wojny, będzie zawsze miał rację. Chcesz? Ewa mówi, chcę.
Chcę, bo będę go kochać.
Tak.
Mimo
i
wszystko.
Uśpił Ewę, wyjął żebro i stworzył Adama. I w ten sposób mamy ten twór niedoskonały. Ale to jest teoria ala...
to jest pani teoria.
Teoria ala Pawlik wolno.
Tak jest. Ale w innych
religiach wszędzie
łącznie
z naszą. No, zawsze była towarzyszką mężczyzny. Także też powstała ponoć z żebra Adama, w co ja nie wierzę. I widzimy, że te wszystkie religie, te wszystkie mitologie się nawzajem przenikają. One w zadziwiający sposób są podobne w różnych częściach świata, gdzie nie było kontaktu, przynajmniej te kontakty nie są udowodnione, a przynajmniej nie na taką skalę, żeby to się w takim stopniu wielkim
przenikało
i pokrywało. I kiedy to po raz pierwszy zapisano? Po raz pierwszy, pierwsze dowody na zapisanie mitów mamy w dwóch miejscach. Trochę starsze to są sumeryjskie, a Sumerzy to jest Mezopotamia, a Mezopotamia to jest dzisiejszy Irak, gdzie Mezopotamia była Mezopotamią do czasów po I wojnie światowej i Anglicy zadecydowali, że ta ich strefa wpływów będzie nazwana Irakiem, ale to już jest inna historia. Tam znaleziono tabliczki, z których najstarsze są datowane na 3000 lat przed naszą erą, a ostatnie gdzieś na 2500 lat.
I to są tabliczki opisujące?
W których również znajdujemy mity. Druga rozwijająca się mitologia, na którą mamy materialne dowody, to jest Egipt. No tu mogły istnieć jakieś kontakty, bo wędrówki
ludów wtedy były.
Były. Nie łatwe, trwały latami, ale były. I tutaj datowane są z kolei mity, czy te historie zapisane z jednej strony na papirusach, a z drugiej strony to są te malowidła świątynne, czy te freski świątynne. I one są gdzieś datowane, te najstarsze, minus 2800, minus 2700, 2500. Czas bardzo podobno, co to jest 300 lat, prawda? Czy 200, zupełny drobiazg. I tutaj widzi się te zdecydowane podobieństwa. I do tej pory się twierdziło, że to są pierwsze mity, które powstały, te mity o stworzeniu ziemi, o powstaniu człowieka, powstaniu Boga. Ale dwa lata temu, dokładnie w 2024 roku, była konferencja, pewien profesor Uniwersytetu z Sydney przewrócił całą teorię, czy też całą wiedzę na temat mitologii, który stwierdził, to nie jest 2500 lat, to jest datowane daleko, daleko bardziej do przodu. To mitologia i mity istnieją od 100 tysięcy lat.
100 tysięcy lat. A tu
natomiast
jest 2,5 tysiąca i 100 tysięcy.
Natomiast przeciwnicy tego mówią, czyś ty zwariował? Przecież 100 tysięcy lat temu to jest człowiek z Afryki. Ten człowiek z Afryki, ten pra-człowiek jeszcze. Czy to jest już homo sapiens sapiens, czyli homo sapiens mądry człowiek, a homo sapiens sapiens to jest bardzo mądry człowiek, to jest niemożliwe. Oni nie potrafili wyartykułować myśli. Oni bełkotali. Jeżeli sobie jakieś tam narzędzia robili, to super prymitywne. I żeby tak myśleć, on mówi nie. Tak było. Oni stworzyli pierwszy mit. To od nich zaczyna się mitologia. I to jest pierwszy mit o Plejadach. Plejady, które są tak obecne w mitologii rzymskiej i w mitologii greckiej, jak się okazuje, nie tylko. One są obecne niemalże w tej samej formie na całym świecie, w każdej części naszego globu. Otóż było 7 sióstr, których ojcem był Atlas. 7 sióstr, które się bardzo kochały i które miały jedynego brata. W pewnym momencie tego brata ukąsił wąż i brat zmarł. Dziewczyny popadły w totalną rozpacz. Tak płakały, groziły, że popełnią samobójstwo, co było wielkim świętokradztwem, i wtedy ojciec zlitował się nad nimi i osadził je na nieboskłonie w postaci 7 gwiazd zwanych Plejadami, które znajdują się w konstelacji Byka. To jest jeden kierunek tej historii. Drugi, są córkami Atlasa Plejady, ale są pięknymi bardzo kobietami i największy myśliwiec, największy łowca, największy okrutnik Orion zakochuje się, czy też pragnie całej siódemki, pragnie tą całą siódemkę zniewolić. I wtedy przerażony ojciec zamienia swoje 7 córek w gwiazdy i gwiazdy są na nieboskłonie w konstelacji Byka. Wszystkie te mity są identyczne. Różnią się tylko tym, że albo jest to wąż i brat, albo jest to ten łajdak Orion.
Orion,
i
tak jest.
Orion jest do tego stopnia zdeterminowany i do tego stopnia ściga te Plejady, że sam wskakuje na nieboskłon i jest gwiazdą w pobliżu Plejad, usiłując
mamy
je
Oriona
dogonić. I mamy 7 gwiazd. Tymczasem 2500 lat temu, tak samo jak 3000 lat temu, jak obecnie, Plejad widzimy na nieboskłonie 6. Skąd ta 7 gwiazda? Jak to się stało z tą 7 córką? No różne teorie były, że 7 to szczęśliwa liczba, że 7 to liczba magiczna, że 7 to liczba bogów i tak dalej. No, ale ten nasz uczony z Sydney, o którym mówiliśmy, uparł się przy tej swojej teorii i wszedł we współpracę z astronomami, prosząc ich i z matematykami, i z fizykami o stworzenie modelu nieba. Odtworzenie modelu nieba to się da na przestrzeni takiego okresu czasu, aż stwierdzą, czy faktycznie było 7 gwiazd, czy było ich tylko 6. I co się okazuje? 100 tysięcy lat przed naszą erą Plejad było 7. Z Ziemi można było oglądać 7 sióstr, 7 gwiazd. I mniej więcej 90 tysięcy lat, 95, może 85 tysięcy przed nasza era, 2000 lat. Gdzieś 90 tysięcy lat temu Plejada została przykryta przez gwiazdę Atlasa. Dlaczego? Tutaj znowu powstała teoria, że ten Orion, który jest w pobliżu, tak ścigał te Plejady, tak był zafascynowany, że chciał capnąć tą najbliższą i tę najbliższą przykrył, wziął pod swoją opiekę ojciec Atlas i ją przykrył. I teraz jest teoria, że skąd ludzie wiedzieli o 7 gwiazdach? Skąd się opowiada o 7 siostrach Plejadach, które potem w tym panteonie bóstw zakotwiczyły się w każdej mitologii? Jest to jeden mit, który pokrywa się jeden do jednego. Jak się 7 sióstr znalazło na niebie w konstelacji Byka? Byka, gwiazdozbioru, który oznacza siłę, który potrafi brąć. Jest to nowa teoria, raptem dwuletnia. Teoria bardzo rewolucyjna, teoria, która być może postawi wszystko na głowie i być może trzeba będzie historię ludzkości, tego prymitywnego człowieka sprzed 100 tysięcy lat,
z Afryki,
napisać.
Tak? Na nowo jakby.
Napisać co najmniej inaczej. Może nie na nowo, ale inaczej. No, zagadka, kamyk wrzucony, czy ten kamyk poruszy lawinę, czy zostanie zapomniany jak wiele innych teorii i okaże się no, takim wybrykiem pojedynczego, zwariowanego naukowca, pokaże czas. Ale skąd ludzkość wiedziała, że jest 7 gwiazd, skoro tych 7 gwiazd można było oglądać 100 tysięcy lat temu? I dlaczego we wszystkich częściach świata opowiada się o 7 gwiazdach? Poczynając od tego, tej naszej północy, o której zaczynaliśmy, tak, poprzez Egipt, Grecję, Słomian, czyli Słowian, do Australii,
Chin.
I do Chin i Mezoameryki. Zagadka. Ale jaka?
Zagadka, proszę Państwa, mogę tak teraz spojrzeć na Panią Urszulę i powiedzieć sobie...
O, nie radzę, bo mi się źrenice będą świecić.
Że tę zagadkę Państwu zadała właśnie Pani Urszula Pawlik.
I może odpowiedź znajdzie się wśród 25 zagadek do rozwiązania.
Zagadek mitologicznych. W każdym razie opowieść, jak Państwo słyszycie, bardzo, bardzo ciekawa. I to wszystko, o czym mówiła Pani Urszula, znajdujemy we współczesności. A jakbyśmy tak rozłożyli te mity na czynniki pierwsze, to obok nas jest wiele osób, wiele sytuacji, które pasują do tych mitów sprzed wielu, wielu tysięcy lat.
Tak, człowiek stworzony z gliny czy z błota?
No właśnie, zagadki detektywistyczne, mitologie. Zachęcamy do przeczytania i zachęcamy do studiowania mitologii, bo książek na temat mitologii jest bardzo, bardzo dużo. Ja pamiętam, że na studiach czytałem mity greckie, pochłaniały mnie to był Graves, ale później Barandowski.
Wspaniały.
Tak, wspaniały Barandowski i tak dalej. Wiele, wiele innych książek można sobie przeczytać, choćby na przykład Denikena też. No, który mówi, że a skąd my się wzięliśmy?
Powtórka z przyszłości.
Tak jest. Tak.
Ale
jest.
U nas, przynajmniej u mnie w szkole, to mity były obowiązkową lekturą i trzeba się było na tym znać.
W szkole nie miałem obowiązkowej lektury mitów, ale za to na studiach musieliśmy czytać.
Ja na studiach nie musiałam.
Proszę Państwa,
Politechnika
Urszula Pawlik,
tak daleko nie zaszła.
Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Kłaniamy się Państwa, zachęcamy do zabawienia się w detektywów.